Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W tym projekcie możemy przeczytać, że zmienia się, PiS po raz trzeci w ostatnich latach proponuje zmianę tak zwanego pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Kilka lat temu Prawo i Sprawiedliwość podwyższyło ten skład do 13, później zmniejszyło do 11, teraz chce zmniejszyć pełny skład. Pełny skład, jak sama nazwa wskazuje, w Trybunale 15-osobowym według Prawa i Sprawiedliwości ma wynosić 9 osób, a decyzje mają być podejmowane większością głosów, czyli uwaga, 5 członków Trybunału Konstytucyjnego ma podejmować najważniejsze decyzje dla obywateli. I tu dochodzimy do tego, co istotne dla nas, dla zwykłych ludzi. Szanowni Państwo, nie jest istotne i nie powinno być istotne, kto kogo szantażuje, czy Ziobro Kaczyńskiego, czy Kaczyński Ziobrę. Czy Kaczyński wystrychnie na Dudka Ziobrę, przegłosowując ten projekt ustawy, czy Ziobro wystrychnie na Dudka Kaczyńskiego. Z punktu widzenia obywateli to, co najważniejsze, to to, że Trybunał Konstytucyjny jest instytucją, która co do zasady ma rozstrzygać najważniejsze sprawy ludzkie. Jeżeli państwo oszukiwało obywateli na emeryturach, jak emerytów z rocznika 1953, to Trybunał stwierdził, że te emerytury mają być podwyższone. Dzisiaj mamy do czynienia z dramatyczną sytuacją. Ilość skarg konstytucyjnych, które wpływają do Trybunału Konstytucyjnego, większość z tych skarg, prawie 90%, jest umarzana później jako w ocenie członków Trybunału Konstytucyjnego nie nadające się do rozstrzygnięcia. Szanowni Państwo, 9 na 10 z tych obywateli, którzy uważają, że ich prawa zostały naruszone, niestety dowiaduje się, że Trybunał tą sprawą nie chce się zająć. I dzisiaj to są najbardziej dramatyczne dane, których oczywiście ta ustawa kompletnie nie rozwiązuje. I dlatego uczestniczenie w tych targach politycznych nad ciałem, które ze swej natury ma być apolityczne, bezstronne, pomijając już to, że dzisiaj w tym składzie oczywiście są osoby wybierane określoną większością głosów, kompletnie nie interesuje nikogo poza politykami PiS-u. Nie będziemy w tym cyrku uczestniczyć. Kiedy patrzymy na roczne sprawozdania z działalności Trybunału Konstytucyjnego, to tamte dane są obnażone, bo one pokazują w praktyce, że Trybunał nie wykonuje swoich podstawowych obowiązków, bo nie rozpatruje tego, co dla obywatela jest najważniejsze, czy obowiązujące ustawy nie naruszają ich praw. I to jest zawarte nawet w informacji z rocznej działalności Trybunału Konstytucyjnego. I jest rzeczą szokującą, absurdalną, bulwersującą, że my się dowiadujemy, że w Trybunale są osoby, które nie chcą nic robić, bo nie zgadzają się na uczestnictwo w posiedzeniach zwoływanych przez Julię Przyłębską, zarabiają ponad 30 tysięcy złotych za nic. Ale sytuacja, w której pan Muszyński ujawnia, że sprawy mają czekać, że one nie są istotne, że obywatel nie jest istotny, że zacytuję fragment jego bloga, spotkajcie się w tej jednej sprawie, później możecie nic nie robić. A później nawet tą jedną ustawę, którą się zajmiecie i tak po wyborach odgłosujemy, ujawnia szokującą prawdę o Trybunale Konstytucyjnym. To jest miejsce targów politycznych. Przestało to być miejscem Sądu Konstytucyjnego, który stoi na straży praw obywateli i ocenia, czy prawo uchwalone przez parlament, które weszło w życie, nie narusza interesy zwykłych obywateli. Dzisiaj mamy wyłącznie do czynienia z kupczeniem politycznym, które zostało obnażone w całej pełni zarówno tym projektem ustawy, jak i tymi informacjami, które podał członek Trybunału Konstytucyjnego, pan Muszyński. Uważam, i tak jest nasze stanowisko, rozmawialiśmy na ten temat także w Senacie, że nikt z demokratycznej opozycji nie dołoży ręki do tego politycznego targu między Kaczyńskim i Ziobrą. Nie interesuje nas, kto kogo przechytrzy, przekupi, zaszantażuje. Nas interesuje, żeby Trybunał Konstytucyjny wykonywał swoje obowiązki, bo to jest jego zobowiązanie wobec obywateli. A to, co się ujawniło przy tej okazji, oczywiście także nadaje się na ocenę w wymiarze prawnym. Czy dochodzi do podżegania określonego zachowania, czy dochodzi do naruszenia niezawisłości sędziowskiej, czy dochodzi do przekroczenia uprawnień, jeżeli mówimy, że ktoś przychodzi do członków Trybunału Konstytucyjnego i próbuje wpłynąć na ich decyzje. Ale to są wyłącznie działania polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nikt z opozycji z tymi działaniami nie ma nic wspólnego i nie będzie miał nic wspólnego. Prawo i Sprawiedliwość, ten pasztet nam zgotowało, Prawo i Sprawiedliwość go powinno rozwiązać. Czy to będzie metoda, że pani Przyłębska zrezygnuje i wreszcie ci, którzy zasiadają w Trybunale, zaczną wykonywać swoje obowiązki, czy w inny sposób, to jest odpowiedzialność tych, którzy dzisiaj do tej sytuacji doprowadzili. Takie przyjmowanie ustawy w tym trybie na zamówienie polityczne to jest jawne, z fanfarami, przy otwartej kurtynie, naruszenie zapisów konstytucji i ustaw mówiące o niezawisłości sędziowskiej. Nie będziemy w tym uczestniczyć. Jesteśmy do Państwa, jestem do Państwa dyspozycji.
Panie senatorze, jak pan może tam skomentować, odnieść się do mojego śledztwa ważnej instytucji?
Szanowni Państwo, do tej pory Polska się chwaliła, i to mówię także jako były prezes Najwyższej Izby Kontroli, że była w grupie państw z najmniejszym współczynnikiem nieprawidłowości w wydatkowaniu funduszy europejskich. I to był ogromny dorobek. Wydawało się, że jest to dorobek wielu polskich rządów, które działały w Polsce po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Ten dorobek to jest ogromna wartość, bo to powoduje, że schemat kontroli, przekazywania środków, jesteśmy w grupie państw, gdzie te procedury są łatwiejsze. Bym powiedział, my byliśmy pod mniej szczegółowym nadzorem niż państwa, w których skala tych nieprawidłowości była większa. Mówię byliśmy, bo od podania informacji, że tak zwane Europejskie Centralne Biuro Antykorupcyjne, czyli tak zwana spółka OLAF, wchodzi do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, mamy do czynienia z sytuacją, o której już wiemy, że w NCBR-ze przekazywano pieniądze z funduszy europejskich, niebudżetowe. To jest przestępstwo za każdym razem. Jeżeli urzędnik świadomie przekazuje pieniądze do podmiotu, który było wiadomo, że tego zadania nie zrealizuje. Tutaj ten kłopot polega na tym, że jest to opisane nie tylko przepisami prawa karnego, ale ma bardzo daleko idące konsekwencje, jeżeli formalnie OLAF potwierdzi to, co już dzisiaj wiemy o przekazywaniu pieniędzy na słupy, podmioty, które nie spełniały wymogów formalnych, może to skutkować odebraniem nam części funduszy na określone projekty i programy, na przykład na innowacyjną gospodarkę. Przypominam, że w nowej perspektywie budżetowej innowacyjna gospodarka jest jednym z kilku kluczowych celów, na które jest najwięcej środków finansowych. Jakie są konsekwencje? Konsekwencje tego złodziejstwa, tego oszustwa będą dotykać nie tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości. One będą dotykać każdy rząd, bo ja mam nadzieję, że po wyborach będziemy mieli rząd, który nie będzie przyzwalał, zamykał oczy na jawne złodziejstwo, jakie się działo w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Kiedy my słyszymy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, mówią politycy PiSu, to nie my, to Partia Republikańska ma w nadzorze, to de facto słyszymy, że między partiami doszło do umowy, że wy sobie możecie robić co chcecie w instytucji, która pod was podlega. Kłopot polega na tym, że ta instytucja dzieli miliardy złotych, w tym pieniądze z funduszy europejskich. I nieprawidłowości w rozliczeniu tych pieniędzy będą skutkować w nowej perspektywie budżetowej tym, że pewnych środków Polska, nawet z tych nominalnie już przyznanych, może nie otrzymać, że możemy nie mieć zatwierdzonych rozliczeń z tej perspektywy, która jeszcze trwa, bo to są pieniądze z tej perspektywy i wtedy te pieniądze będziemy musieli zwrócić do budżetu Unii Europejskiej. Katastrofalna informacja. Tym razem Prawo i Sprawiedliwość obciąża nas wszystkich obywateli swoimi długami nie tu i teraz, ale także na przyszłość, bo konsekwencje tego złodziejstwa, które było w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, dotkną zarówno rozliczenie starej perspektywy, która kończy się 31 grudnia tego roku, także dotkną nas w nowej perspektywie. Bardzo zła wiadomość dla Polek i Polaków. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie duża część członków Trybunału Konstytucyjnego mówi, my nie będziemy uczestniczyć w posiedzeniach, w rozprawach zwoływanych przez Julię Przyłębską, bo uważamy, że ona nie jest prezesem Trybunału. Szanowni Państwo, i z punktu widzenia obywatela już jest rzeczą wtórną, czy ona kiedykolwiek była prezesem Trybunału, bo była powołana w wadliwej procedurze, czy kadencja jej się skończyła pod koniec ubiegłego roku, czy jak twierdzi ona sama, ta kadencja jeszcze trwa. Efekt tego, że ona dalej się uważa za prezesa Trybunału Konstytucyjnego jest taki, że Trybunał Konstytucyjny zaczyna być sparaliżowany. Ten Trybunał już sztuczkami formalnymi, na przykład początkowo przyjmując skargę konstytucyjną obywatela, a później prawie 90% z nich już na etapie merytorycznego rozpatrzenia oddalając, już nie realizuje swoich obowiązków wobec nas wszystkich, wobec obywateli, a będzie tylko gorzej, bo teraz te statystyki jeszcze się pogorszą w związku z tym, że te osoby nie będą orzekać, bo nie przyjmują skierowania ich do rozpatrzenia danej sprawy w tych sprawach, które Julia Przyłębska podpisuje już w tym roku, bo uważają, że w tym roku ona nie jest już prezesem. A czy to jest katastrofalna sytuacja, ale musimy od początku jasno i wyraźnie mówić. Za całość tych spraw odpowiada Prawo i Sprawiedliwość, które przez te lata wachlowało tak zwanym pełnym składem, zmieniało go w stosunku do doraźnych potrzeb, a dzisiaj próbuje nam mówić, robimy to pod oczekiwania Unii Europejskiej. Nie, Unia Europejska nie oczekuje, żeby sędziowie Trybunału Konstytucyjnego byli na telefon, żeby przyjmowali emisariuszy, którzy im mówią, jak mają zagłosować w jakiej sprawie. Unia Europejska nie oczekuje, żeby prezes Trybunału Konstytucyjnego, ktokolwiek by nim nie był, spotykał się na obiadach z liderem największej formacji politycznej. Unia Europejska oczekuje, że Trybunał Konstytucyjny będzie niezależnym, niezawisłym sądem konstytucyjnym. Ta cała sprawa udowodniła, że tak nie jest, że to jest element targów i obawiam się, że niezależnie od decyzji parlamentu w sprawie tej ustawy i dlatego uważam, że nikt przyzwoity nie powinien w tym w ogóle uczestniczyć, że Unia Europejska niezależnie od tego, co się stanie z tą ustawą, powie, że sami udowodniliście, że macie sąd konstytucyjny, który nie spełnia formalnych przymiotów niezależnego sądu konstytucyjnego. I dzisiaj musimy uważać, żeby PiS swoimi łajdactwami, swoimi knowaniami, swoimi brudnymi zagraniami nie ubrudził tych, którzy w tym nie chcą uczestniczyć. My mówimy jasno i wyraźnie. Nikt z opozycji do tego ręki nie przyłoży, bo nikt w tym szablerstwie nie chce uczestniczyć. To jest wasze działanie od początku do końca. Dramat polega na tym, że ofiarami tych działań są zwykli obywatele, których skargi konstytucyjne są de facto hurtowo negatywnie załatwiane w Trybunale Konstytucyjnym.
Czyli Senat będzie za odrzucenie w całości
tego. Ja nie wiem, czy ta ustawa w ogóle przejdzie. Oczywiście, jeżeli by ta ustawa przeszła przez Sejm, nie mam żadnej wątpliwości, że Senat podejmie jedyną możliwą decyzję w tej sytuacji, czyli nie będzie przeciwny tej ustawie. My nie możemy uczestniczyć w tych działaniach Prawa i Sprawiedliwości, które uderzają w zwykłych obywateli.
Czyli nie będą zgłoszone poprawki?
Dotyczące OLAP, jeśli mogę. Nie wiem, czy pan senator się orientuje. Ci śledczy, czy też inspektorzy z OLAP-u, oni mają tylko takie kompetencje, żeby rekomendować, bym powiedział, odebranie funduszy w przyszłej perspektywie. Czy mają jeszcze inne kompetencje, takie, które no, mogłyby bezpośrednio uderzyć w tych, którzy teoretycznie dopuścili się złamania tych pewnych procedur? Czy
szanowni Państwo, OLAF po pierwsze, wnioski z kontroli OLAF-u są wytycznymi, są informacją, w oparciu o której działają instytucje europejskie, te dotyczące nadzoru nad prawidłowością wydatkowania środków, a które mogą podejmować decyzje o nierozliczalności części pieniędzy, o obowiązku zwrotu przez Polskę części pieniędzy, o zamrożeniu lub odebraniu w nowej perspektywie części pieniędzy w Polsce w związku z nierealizowaniem w sposób prawidłowy na przykład tych programów związanych z innowacyjną gospodarką. To jest dramatyczna część, bo dotycząca spraw finansowych. Jest drugi obszar, spraw w wymiarze prawnokarnym. OLAF nie jest prokuraturą sensu stricto, nie stawia zarzutów. W normalnej sytuacji działaniem na szkodę funduszy europejskich w zdecydowanej większości państw zajmuje się prokuratura europejska. Polska nie przystąpiła do systemu prokuratury europejskiej, czyli udaje, że nie ma problemu. Oczywiście nawet to nie uniemożliwiałoby oceny w wymiarze prawnokarnym tego złodziejstwa, gdyby wykonywała swoje obowiązki prokuratura narodowa, krajowa. Zobaczymy, co zrobi prokuratura Zbigniewa Ziobry w tej sprawie. Za chwilę się przekonamy, czy są skierowane akty oskarżenia w tej sprawie do sądu, bo to także będzie wyraźny sygnał dla instytucji europejskich, czy nadzór w wymiarze prawnokarnym w Polsce jest realizowany nad wydatkowaniem funduszy europejskich, czy nie. Jeżeli nie będzie postępowań, jeżeli nie będzie zawiadomień, nie będzie aktów oskarżenia skierowanych do sądu, to jest kolejna okoliczność, którą instytucje europejskie będą brały pod uwagę w kontekście decyzji finansowych, czytaj negatywnych decyzji finansowych dla Polski. Mówimy o dramatycznej sytuacji. My już jesteśmy niewiarygodni, bo co to był za sygnał nieprzystąpienie do prokuratury europejskiej. To był właśnie sygnał, że my nie chcemy, żeby ktoś sprawdzał, jak te pieniądze są wydawane. I dzisiaj w połączeniu z tym, że te pieniądze są wydawane na słupy, na firmy, których nie ma, dla 26-letnich barmanów czy spółek ze stratą i mówimy albo o dziesiątkach milionów złotych, albo o setkach tysięcy, ale proceder jest ten sam. Wyprowadzanie pieniędzy, czy to publicznych, czy europejskich. Konsekwencja jest tylko jedna. Unia Europejska w takiej sytuacji nie ma pola manewru. W związku z nieprawidłowościami podejmuje decyzję o wstrzymaniu przekazywania środków albo decyzję o zwrocie tych środków.